Gość dnia.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, jak codziennie w audycji Gość dnia, Tomasz Gorczyca. No i dzisiaj spotykam się ze swoim imiennikiem, Tomek Bugaj, prezes Płockiego Stowarzyszenia Darta. Cześć Tomek.
Witam, dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
No Tomku, rozmawiamy o darcie, o sporcie, mimo wszystko jeszcze niszowym, ale mam wrażenie, że rozwijającym się coraz mocniej, tak jak przed chwilą porozmawialiśmy sobie przed wejściem na antenę, gdzieś tam w czasach pandemii wybuch szał na darta i mamy nadzieję, że będzie trwał jak najdłużej, ale może nie wszyscy wiedzą, co to jest dart. Jakbyś szybko, tak w kilku słowach powiedział, czym jest dart?
No, najprościej będzie powiedzieć, że jest to gra polegająca na trafianiu w odpowiedni cel, rozmieszczony na tarczy, no właśnie przewidziany do gry w darta. Tych tarcz i tych rodzajów jakby sprzętu, które można kupić, jest na pewno wiele. Teraz takim dominującym właśnie rodzajem sportu jest ten dart klasyczny, czyli gramy na tarczy sizalowej. Tarcze można kupić w każdym sklepie sportowym, można poszukać gdzieś w sklepach internetowych. Także jest to prosty, dostępny sprzęt. No i teraz skupiamy się na tym, żeby właśnie rzucić odpowiednią ilość punktów, która później powoduje, że dążymy do jakiegoś wyniku. Tych rodzajów i odmian gry jest oczywiście kilka, jak nie kilkanaście. Taką najbardziej popularną grą jest gra 501, czyli zaczynamy na liczniku od cyfry 501 i schodzimy aż do wyzerowania. I dzięki temu wygrywamy tutaj właśnie kolejno, są najpierw jest leg, potem można wygrać set. No, w zależności od tego, jak jest przewidziany przez organizatora sposób właśnie rozgrywania, ale to mniej więcej takie podstawy, powiedzmy.
No to jak już wszyscy wiemy, czym jest dart, no to przejdźmy sobie do tej płockiej społeczności darta, która ciągle się rozwija. No właśnie, powiedz coś o tej społeczności, o tej grupie, którą tworzycie tutaj, no bo to chyba jest poza samą rywalizacją, poza sportem, to jest coś najfajniejszego w darcie, tworzenie tej społeczności.
No tak, ta społeczność darterska, tak można powiedzieć, jest bardzo różnorodna. Tu w przedział wiekowy mamy najmłodsze uczestniczki, które grają w turniejach takich typowo kobiecych, gdzie ma 13 lat. Starszych zawodników gdzieś tutaj, których kojarzę, to myślę, że gdzieś tam no, dobrze powyżej 60 lat. No tak jak już wyróżniłem, są zawodniczki, więc też bez względu na płeć, tryb sportowy, jak ktokolwiek organizuje sobie czas, to każdy może się przyjść i spróbować swoich sił zagrać po prostu z nami. Ta różnorodność też jest oczywiście i zawodowa, i nie wiem, wagowa. Tak jak mówiłem, jeszcze właśnie zaangażowania sportowego, czyli można nie uprawiać aktywnie sportu, można po prostu być kanapowcem i też można sobie znaleźć tam jakieś miejsce właśnie przy tego typu turniejach.
No właśnie, są podziały u was na kobiety i mężczyzn, bo nie wiem, ciężko mi stwierdzić, ale czy w darcie na przykład kobiety mają jakieś mniejsze szanse lub mniejsze predyspozycje do grania w darta? Czy wzrost, czy właśnie waga to ma znaczenie?
Nie, właśnie powiem tak, przez wiele lat jakby pokutowało takie przeświadczenie, że kobiety jednak są słabsze. Nie wiem, z czego to wynikało. Być może, że ja bym to tłumaczył najprościej jakimś mniejszym zaangażowaniem pań w granie, w trenowanie. Mają jakieś, może jakieś inne obowiązki domowe i tak dalej, które po prostu uniemożliwiały. Panowie to jednak jest to sport pubowy, nie ukrywam. Tradycje sięgają na pewno do jakiegoś stylu pubowego, typowo angielskiego, tak? Czyli tam powiedzmy facet po pracy idzie do pubu, tam spędza powiedzmy 2-3 godziny, podczas których właśnie może sobie potrenować, pograć i tak dalej. W tym czasie panie prawdopodobnie co innego miały na głowie. Teraz się okazało od jakichś 2-3 lat, że panie potrafią konkurować z mężczyznami, potrafią ich lać, tak powiem kolokwialnie, bez żadnego problemu w każdych turniejach. Może na scenie polskiej, może to jeszcze aż tak się bardzo nie nakreśliły, tego jeszcze nie widać, ale jest kilka zawodniczek, które no powiedzmy, patrząc na jakieś średnie statystyki i tak dalej, potrafią zagrać na pewno nie gorzej niż panowie. Tak, także to jakby nie ma, nie rozróżniałbym tego, że panie są słabsze, czy coś w tym stylu, bo to jest absolutnie przekomanie jakieś, tak?
No tak, tym bardziej, że jak obserwujemy gdzieś mistrzostwa świata, to coraz mocniejsze akcenty kobiece się pojawiają, więc drogie panie, można działać, można się zgłaszać tutaj do Płockiego Stowarzyszenia Darta. No właśnie, jak już mówimy o zgłaszaniu się do was, to powiedz mi, kiedy, bo coraz więcej widzę gdzieś na waszych social mediów, coraz więcej spotkań, coraz więcej przeróżnych turniejów. Kto, gdzie może z wami zagrać i rywalizować?
To znaczy tak, mamy, tak naprawdę są dwa lokale w Płocku. Jeden lokal mieści się na ulicy Grodzkiej, jest to Zachęta. Myślę, że Płoczano, chociaż nie tylko, pewnie znany lokal, znany pub. Tam gramy w darta tylko tam jakby jest to wersja taka elektroniczna, czyli taka, no powiedzmy gdzieś kto zaczyna, ma problemy jeszcze z liczeniem, są to automaty, czyli one sobie potrafią zliczyć samemu wynik, można tylko po prostu ustawić sobie rodzaj gry i o resztę się nie martwić. Drugim lokalem, takim naszym, gdzie tak naprawdę spędzamy dużo więcej czasu, więcej turniejów organizujemy, tam już jest ta odmiana klasyczna, czyli gramy na tarczy sizalowej, trzeba tutaj się liczyć z tym, że trzeba troszeczkę samemu też policzyć. Tutaj kłania się matematyka, zwłaszcza dla osób, które mają z tym problem, to będą mogły sobie to jakby jeszcze poprawić, rozbudować i no, przystosować się do tej dyscypliny właśnie pod kątem matematyki. No, oczywiście są tam przygotowane sprzęty, czyli tablety, które pomagają w tym liczeniu, ale jest to też jakiś tam powiedzmy jeden z elementów gry, czyli właśnie to liczenie. Tam organizujemy, w tym momencie to chyba naliczyłbym z 8 różnych rodzajów turniejów. Są turnieje specjalnie tylko i wyłącznie dla kobiet, są turnieje typowo amatorskie, gdzie gramy troszeczkę uproszczoną grę, mniej punktów i te zakończenia nie trzeba, bo nominalnie gra się tak, żeby kończyć podwójną cyfrą. Przy turniejach amatorskich robimy tak, że tam są te zakończenia proste, czyli takim pojedynczym, jak to my to mówimy, zamknięciem można sobie grać. To są po to, żeby właśnie wprowadzić osoby do tego środowiska, wprowadzić do sposobu liczenia, rozgrywania i tak dalej. Potem mamy tak jakby drugą dywizję B, gdzie są te osoby takie powiedzmy między amatorami, a tymi powiedzmy bardziej już takimi zaawansowanymi zawodnikami. To mogą się sprawdzić, tak naprawdę każdy może przyjść i sobie też spróbować w tej grze. No jest taka już dywizja zamknięta, dywizja A. W tym momencie to już nie można przyjść każdy z ulicy, tylko po prostu trzeba się gdzieś tam jakby eliminacjami dostać do tego, żeby grać w tej dywizji A. I tak to mniej więcej wygląda. Turnieje w zależności od tego właśnie dla kogo są przewidziane. Wszystko u nas właśnie na social media jest tam wypisane, wypunktowane, jakim terminie, jaki turniej i kto może przyjść. Także mam nadzieję, że tam ktoś, kto nas odnajdzie na social mediach, to będzie w stanie wszystko po prostu tam rozczytać z tego.
Tak, zapraszamy wszystkich serdecznie. Dart Płock nazywa się
program. Dart Płock, dokładnie.
Dart Płock, bardzo prosty do zapamiętania, więc zapraszamy wszystkich serdecznie. No właśnie, powiedziałeś mi, że ten dart, nasz płocki dart, sięga lat 90., jak już zaczynałeś ty grać. Jak wyglądały początki popularyzacji darta w naszym mieście i jak spojrzysz na to wszystko przez przekrój tych lat? Jak to było w latach 90., jak to jest teraz?
Tak, historia. Też jestem już, można powiedzieć, tutaj już zaczną wchodzić w tą historię wiekowo i zaangażowanie właśnie, które tutaj jakby daje z siebie. Faktycznie od lat 90., ja pamiętam 99 lata, w Płocku sport się rozwijał właśnie, ale głównie za pomocą tych tarcz automatów, czyli te, które same liczą. Ta wersja klasyczna, gdzie jest używana tarcza sizalowa, gdzie samemu trzeba sobie liczyć, nie była praktycznie w ogóle nigdzie stosowana. No, wynikało to pewnie z jakiejś koniunktury rynku i z tego, że istniało tam w tamtym okresie bardzo dużo pubów, gdzie te maszyny po prostu zwyczajnie były zarobkowe, tak? Czyli każda organizacja, każdy turniej wiązał się z tym, że po prostu były to jakieś zarobki dla właściciela lokalu dodatkowe. No tak to trwało, ja myślę, że gdzieś do lat 2005-2006. Potem zaczęło, była taka mała stagnacja, że za dużo się może nie działo. Były jakieś tam małe turnieje organizowane w Płocku, ale to nie było jakieś takie z wydźwiękiem. No i potem od 2009 roku właśnie wrócił już taką pełną skalę. Na początku w Zachęcie, potem rozwijaliśmy to już jeszcze w innych lokalach, gdzie właśnie już pojawiła się ta wersja klasyczna, czyli ta, którą można obserwować w telewizji na największych wydarzeniach sportowych, Mistrzostwach Świata, gdzie tam no, ktoś, kto chociaż raz widział, to będzie wiedział na pewno, jak to wygląda, jak to jest organizowane, jak przebiega taki turniej.
A powiedz mi, jaka jest różnica pomiędzy tym klasycznym dartem właśnie, a dartem elektronicznym? Czy jeśli jesteś mocnym zawodnikiem na elektronicznej tarczy, to na tym zwykłym też będziesz mocny, czy to jest jednak duża różnica?
To znaczy, tam są minimalne różnice, jeżeli chodzi o wysokość tarczy i jakby rozbieg do tarczy. Linia jest wyznaczona w innym tam odległości. Prawidłowo lotki powinny też nie przekraczać wagi 18 gram, ponieważ cięższe mogą niszczyć tarczę, tak? Bo to są sektory plastikowe, mogą się wybijać. Ja myślę, że ktoś, kto no już jakiś czas poświęcił na tą dyscyplinę, na narzucanie jakimikolwiek lotkami, poradzi sobie, myślę, że i tu, no to kwestia tam przestawienia może, dostosowania się do wagi lotek, jeżeli gra innymi, no to jest jakieś parę minut i potrafi na każdej tarczy zagrać pewnie na tym samym poziomie, co potrafi, tak.
Czy czy jak ktoś przychodzi do was na turniej, potrzebuje swoich lotek, czy może liczyć na to,
staramy się, żeby, no bo powiem tak, no jeżeli przyszłoby 20 osób, które by nie miały żadnego zestawu dla siebie, to może być to problem, chociaż możemy się wymieniać, tak, to nie jest jakieś utrudnienie dla nas. Mamy kilkanaście kompletów, także na pewno na tych, którzy chcą przyjść, zobaczyć, sprawdzić, pierwszy raz dotknąć, jakby zobaczyć, czy jest z tego fan, czy nie ma, na pewno coś się znajdzie, na pewno pomożemy, wesprzemy, doradzimy, pokażemy, objaśnimy, także po to jesteśmy, tak.
Więc nie ma żadnych barier, tylko znaleźć czas i przyjść, spróbować swoich sił tutaj na płockiej scenie Darta, a później, kto wie, może i dalej. No właśnie, a my przechodzimy trochę dalej. Co powiesz o poziomie Darta w naszym kraju?
No tu też jakby... Już to rozmawialiśmy też na pozantenie na temat tego, że to pandemia gdzieś tutaj jakby spowodowała te pierwsze jakby takie przełamanie i takie, no, wybuch tego, tej dyscypliny, przynajmniej na terenie naszego kraju, ale też nie tylko, bo i w europejskiej skali też to zwiększyło swoje zasięgi. I myślę, że to był ten moment, gdzie dart polski też wystrzelił, tak? Wystrzelił kilkanaście osób, które raptem, no, powiedzmy mi nieznane, tak? Zaczęły w to grać i to z takimi naprawdę, no, bardzo dobrymi wynikami, tak? Potem te wyniki, jeżeli tutaj się potwierdzały w skali, powiedzmy, ogólnopolskiej, na turniejach ogólnopolskich, zaczęli też próbować pomału swoich sił właśnie w turniejach takich ogólnoeuropejskich. Tych turniejów też jest kilka, bo tam jest 2-3 federacje, które jakby zarządzają całym tym dartem europejskim. No i oni tam się zaczęli pojawiać i, no, różnie to wyglądało, ale na pewno to nie było tak, że nie byli niewidoczni, tak? W którymś momencie oni przeskoczyli też do jakiego poziomu, dostosowali się, zobaczyli, jak się gra w Europie. No i te wyniki zaczęły być tak jakby współmierne do tego, co zawodnicy potrafią, reprezentują i jaki jest poziom na skali europejskiej. Mamy kilku Polaków, którzy pojawiają się w tej największej federacji, czyli PDC, to jest angielska federacja, no, ogólnoświatowa tak naprawdę, wywodząca się z Anglii. Tam najpierw dotarł jeden Polak, trzeba tam specjalnymi eliminacjami dostać jakby kartę pozwalającą na granie i udział w tych turniejach. Najpierw udało się to jednemu Polakowi, Krzysztofowi Ratajskiemu. On tam jakby przecierał te szlaki wszystkie właśnie zawodnicze, organizacyjne, całą logistykę, tak, jak w takim turnieju, jak tam się dostać, jak wziąć udział i tak dalej. No i potem raz za praktycznie sezon później pociągnął za sobą kilku zawodników. Się okazało, że może to nie są jakieś tam, nie wiadomo jakie wyniki, bo nie wiem, 2-3 osoby, powiedzmy, z Polski dostają jeszcze tą kartę PDC. W tym roku przynajmniej tak się stało. Ale tak mówię, przetarł szlaki i pokazał, że można, przeszedł na zawodostwo, bo w tym momencie Krzysiek Ratajski akurat już nie musi, powiedzmy, chodzić do pracy takiej typowej, jak każdy człowiek, po prostu zajmuje się tylko i wyłącznie dartem, poświęca temu cały swój czas wolny i ten, który powinien, powiedzmy, spędzać pracę na treningi. Podobno jest to około 5-6 godzin nawet dziennie. No dzięki temu jest, powiedzmy, gdzieś tam zauważalny, doceniany i te wyniki też się bronią.
No bo dart to nie jest już tylko sport właśnie amatorski, ale no ci najlepsi zawodnicy na świecie, no nawet nie tyle, że zarabiają z tego, żyją z tego, ale to są ogromne pieniądze, więc to też jest taka motywacja, że w darta można grać zawodowo, a nie tylko po tych pubach właśnie.
No zgadza się, to no na pewno trzeba to wytrenować, wyrzucać, to są na pewno setki, tysiące pewnie, jak nie, godzin, które trzeba poświęcić temu, poświęcić też pewnie swoje życie jakieś i zawodowe, i prywatne, ale tak, no ci najlepsi potrafią tam już, myślę, że stawki w milionach funtów liczone mogą się pojawiać, tak, już zarobkowo, tak, plus jakieś tam reklama, plus wiadomo, taki już sponsorik pozasportowy.
No to omówiliśmy sobie nasze krajowe podwórko, to czas na świat, jak jest twój ulubiony zawodnik w światowym darcie?
W tej chwili powiem, że po ostatnich mistrzostwach świata zaimponował mi taki młodzieniec z Anglii, 16-letni Luke Littler.
Szaleństwo
po prostu. To, co chłopak zrobi, który, no nie wiem, zagrał bez jakby kompleksów, jakby tych wszystkich, gdzie to był dla niego pierwszy, największy taki, znaczy takiej rangi turniej. On grał tak, jakby grał po prostu gdzieś na podwórku, czy na jakimś tam podrzędnym pubie i po prostu bez żadnych kompleksów ogrywał tych takich dziadków, którzy tam grają tyle lat, że naprawdę, no, zresztą myślę, że to zdziwienie i te takie zafascynowanie Luke'em też się przełożyło na cały świat, bo teraz były jakieś zawody Masters w Dubaju, także tam też może nie wygrał, a nie, przepraszam, w Dubaju to już nie będę mylił, bo albo wygrał, albo był w finale, już wtedy, teraz nie pamiętam, ale ta sytuacja też była taka, że tam po prostu jeden wielki boom, tak? Wszyscy po prostu są zachwyceni jego formą, jego podejściem do gry i niesamowity człowiek.
Ja chyba zostanę mimo wszystko przy Starej Gwardii i Gervinie Price'ie. A porównajmy sobie tą światową scenę do naszej płockiej sceny. Średnia rzutów na trzy rzuty oczywiście oscyluje gdzieś na tym najwyższym poziomie pomiędzy średnią punktową 90 a 100. Gdzieś mniej więcej te, jeśli oczywiście się mylę, to mnie popraw. Jesteś tutaj dużo bardziej obeznany. Jak to wygląda na naszej płockiej scenie? Jakie są te średnie rzutowe, żeby być jednym z czołowych zawodników w Płocku?
Jeżeli mam zacząć od tej góry, no to już takie średnie powyżej, między 60 a 70, tak one się pojawiają, zwłaszcza to też jest, ta dyscyplina troszeczkę, znaczy inaczej, jakbym tłumaczył, to zależy od tego, jakiego rywala się spotka po drodze, to czasami ta średnia właśnie się może diametralnie zmienić, tak, bo ze słabszym zawodnikiem ktoś może zagrać na średniej, nie wiem, 50, między 50 a 60, spotka lepszego zawodnika, ta średnia od razu ląduje o 10 oczek wyżej, tak, ale to, co mogę tak powiedzieć, to co widzę na turniejach, to najlepsi między 60 a 70, w dywizji B między 50 a 60, amatorzy, no myślę, że tam między 30 do 45 punktów powiedzmy też osiągają. Mhm. Panie nasze też coraz lepiej, bo to też warto podkreślić, my cały czas stawiamy na te nasze panie polskie darterki, bo to też jest jakimś stopniu fenomen, to od razu może gdzieś nadmienię w tym wszystkim, że nasze klubowe turnieje dla pań, gdzie były na poziomie frekwencyjnym między 10 a nawet i 14 się zdarzało i 16 pań. To tak jako ciekawostkę powiem, że w turniejach ogólnopolskich organizowanych przez taką naszą polską największą federację w turnieju kończącym sezon grało chyba 20 pań. Także ten w odniesieniu, że to była cała ogólnopolska skala 20 pań. U nas pojawiało się ich 10, także to jest rewelacyjny wynik naprawdę na skalę ogólnopolską. Myślę, że nigdzie turniejów na poziomie klubowym dla pań organizowanych nie ma aż tak wysokiej frekwencji. Tak? Także to jest takie dla nas taka wisienka na torcie, można powiedzieć, zawsze się cieszymy z tego powodu, że te panie z nami są i wspierają naszą organizację.
No to coś świetnego naprawdę. Powiedz mi, ile 180 w karierze zaliczyłeś?
O, jest. Powiem, już tu musiałbym się pochwalić, tak, ale jakiś turniej pamiętam, że podczas całego turnieju udało mi się chyba 5 maksów rzucić, czyli to właśnie 180. Gdzieś tam jakieś rozgrzewkowo, treningowo, to tam można powiedzieć, że w ciągu godziny, tak, można się pokusić o 6-7 takich rzutów, żeby taki właśnie 180. Także to się zdarza, ale to wynika też z jakiegoś danej dyspozycji dnia, no i tam iluś czynników, które pozwalają na takie wyniki.
No to imponujący wynik, ja na razie mam...
Najtrudniej jest rzucić pierwszego maksa. To ja od razu powiem, bo to jak się rzuci pierwszego, to potem to każdy zawodnik powie, że potem to już jest tak łatwo rzucać, że...
Ja rzuciłem jednego i drugiego nie widać od lat. Ale może jak wyjdę z garażu na jakiś turniej, zachęciłeś mnie zdecydowanie do tych turniej dla nowicjuszy, to może jeszcze kiedyś ta 180 wejdzie. No właśnie, to tak na sam koniec, podsumowując już nasze spotkanie, omówiliśmy sobie płocką scenę darta krajową, także nawet tą światową najwyższą. Czy są jakieś takie zasady dla nowicjuszy, którzy zanim przyjdą do was na zawody, to powinni o nich wiedzieć? Na przykład tak jak na początku mówiłeś o tych double outach, czy tego typu rzeczy. Są takie rzeczy, o których powinniśmy wspomnieć?
To znaczy, ja powiem tak, w tych grupach tych początkujących, czyli nazwijmy to amatorskich, zawsze jest jakaś grupa od nas zawodników, tych takich najbardziej doświadczonych. Na każdym turnieju z tej okazji robimy jakieś tam krótkie szkolenie, krótko przekazujemy te najważniejsze informacje, pokazujemy, czasami po prostu pokazując palcem dokładnie, co trzeba zrobić, jakie kolejności, na czym polega gra, jak liczyć, także te wszystkie informacje, jeżeli ktoś tego nie wie jeszcze, a chce przyjść na turniej i spróbować swoich sił, nawet nie na turniej, bo to można, też mówimy cały czas o turniejach, ale są też po prostu zwyczajnie treningi, te sale, które są właśnie umieszczone w Zachęcie i w pubie IPN, są dostępne dla wszystkich praktycznie 7 dni w tygodniu, także wystarczy tylko po prostu przyjść. Tak jak tu mówiłeś wcześniej, sprzęt każdy dostanie. Na pewno instrukcje obsługi tarczy, sposobu rzucania, wszystko będzie miało objaśnione. Tu jakby, no mówię, bo to bardziej też jest sporo gier różnych rodzajów, także nie chciałbym teraz mówić, że gramy w jakiś konkretny rodzaj gry. Tak? Najbardziej popularne jest 501, są krikiety, są jakieś tam low score, high score, jest tego dużo, także w zależności od tego, jaki rodzaj turnieju tak dopasowujemy do grania.
To jeszcze raz zapraszamy do obserwowania na Facebooku grupy Dart Płock. Tomku, ja ci dziękuję bardzo za to spotkanie, za przybliżenie nam tutaj płockiej sceny darta. Bardzo ciekawy temat. Mam nadzieję, że zachęciliśmy jak najwięcej początkujących graczy, którzy właśnie grają gdzieś po barach w samotności albo gdzieś w garażach, że wyjdą do was, zmierzą się na turniejach, które są na pewno fascynujące i dają dużo emocji. Jeszcze raz ci, Tomku, bardzo dziękuję.
Ja również dziękuję ślicznie bardzo za zaproszenie.
Widzimy się przy tarczy.
Tak, no koniecznie.